Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj przeniesiemy się na wyspę. Wyspę pełną skarbów. Otóż na wyspie Sobieszewskiej znajduje się chata. Chata pełna historii i ciekawych ludzi, położona w przepięknym miejscu. Wybierając się tam, można poczuć się jak na końcu świata. Lasy, pola, woda, ptaki. Zapraszam Państwa do chaty na wyspie. Spotkałam się tam z człowiekiem pełnym pasji, przewodnikiem i miłośnikiem lokalnej historii. O chacie opowie Radek Smilgin ze Stowarzyszenia Wyspa.
Słychać ptaki, ciszę i zapach drewna. Jesteśmy przy chacie na wyspie. Miejscu, które nie powiem, że jest kultowe, no ale jest i zaznaczane na Google Maps i wszyscy o nim opowiadają, ale jest w remoncie.
Chata na wyspie to jest chata rybacka z 1844 roku, która rzeczywiście od około 3 lat przechodzi remont i mamy nadzieję, że jeszcze tak w ciągu 2 lat już ten remont ukończymy.
Dla tych, którzy nie widzą i nie mieli szansy tutaj być, jak ona wygląda?
Chata jest w całości konstrukcją drewnianą. Na potrzeby remontu dorzucone do niego zostały takie elementy, które tutaj wcześniej nie były obecne, czyli między innymi fundament, na którym ta chata ma stać, ponieważ ona zawsze była posadowiona tylko i wyłącznie na piasku. I pomimo tego, że nie miała fundamentu, to przetrwała, ale jeżeli chcemy jej zapewnić trochę więcej życia, no to będzie musiała ten usztywniony fundament mieć. Oprócz tego to jest w 100% konstrukcja drewniana, tradycyjna, z kryta dachówką, taką holenderką.
Widzę, że z takimi ozdobieniami, bo z tej strony już tutaj widać.
Lobzykiny, wycięcia, różnego rodzaju ozdoby. Nie było ich zbyt wiele, ponieważ chaty generalnie były raczej biedne w tym rejonie, ale staramy się każdy jeden taki detal zachować, odtworzyć, jeżeli tylko uległ już zniszczeniu.
Co będzie się działo później w chacie w środku? Będziemy mogli do niej wejść?
To jest moje marzenie, dlatego że chaty drewniane jako takie w większości są pozamykane, mieszkają w nich ludzie, prywatne osoby. Żadna z nich nie jest otwarta, przynajmniej nie te, które są tutaj na Wyspie Sobieszewskiej. Więc w jakiejś formie, jeszcze nie wiadomo do końca jakiej, chcielibyśmy ją udostępnić.
Przenieśmy się w czasie. Jak te chaty wyglądały w środku? Jak one funkcjonowały? To po prostu zwykłe takie domy mieszkalne?
Do początku XX wieku tak. To były domy mieszkalne, w których między innymi były kominy wewnątrz, czarne kuchnie, w których wędzono ryby, bo jak wiadomo, tutaj do końca XX wieku takim głównym, przepraszam, do końca XIX wieku takim głównym źródłem zarobkowania właśnie było rybołówstwo i rybaczenie, a w środku one raczej były biedne. Czyli mówimy tutaj o rejonie, który no, gromadził ludzi raczej niezamożnych, wyposażenie bardzo skromne, no i to z opowieści tych byłych mieszkańców, które udało się zebrać, to, że one zawsze były zimne w zimę. Czyli jedynym takim prawdziwie ciepłym miejscem to jest 1 metr od pieca.
Dużo takich chat jest jeszcze do tej pory tutaj na wyspie, czy już one poznikały?
Proces znikania chat jest ciągły i znikają. Tak średnio można powiedzieć, że raz do roku znika kolejna chata. Więc to, co tutaj robimy, to próbujemy zachować jedną z tych ostatnich, które zostają. Ja szacuję, że może na wyspie zostało ich około 20, z czego jedna, dwie znajdują się w jakimś takim przyzwoitym stanie.
A co zresztą, to jako takie ruiny małe?
Reszta należy do Gdańskich Nieruchomości. No i to jest moja prywatna walka z miastem Gdańsk o to, żeby zadbać o te nieruchomości, żeby coś zrobić z tymi chatami, ale pomimo wielu interwencji, między innymi rozmową z panią prezydent, niestety niewiele się w tym temacie wydarzy.
I co, te takie zrujnowane chaty, które są taką historią naszą, znaczy nie w jakiś sposób, po prostu są historią naszą, stoją nieużywane, nieremontowane?
Jeżeli są już opuszczone, bo one w większości należą do Gdańskich Nieruchomości, jeżeli są opuszczone, to momentalnie są sprzedawane. Jeżeli są sprzedawane, to też później dosyć szybko znikają. Jeżeli jednak stoją, to znaczy, że mieszkają w nich osoby takie jakby mające przydział taki komunalny, których zazwyczaj nie stać na to, żeby je remontować, a którym też Gdańskie Nieruchomości w wielu przypadkach odmawiają remontów ze względu na wysokie koszty przeprowadzenia takiego remontu. Tak? Tu mamy taki przykład po drugiej stronie ulicy. Moja sąsiadka od 3 lat prosi o to, żeby naprawić jej dach, bo woda cieknie do środka i zalewa instalację elektryczną. No i od 3 lat generalnie w tym temacie nic się nie wydarzyło.
Tam, gdzie ten płot taki rozwalony?
Dokładnie tak. To jest dokładnie to miejsce.
Skąd się udało pozyskać tą chatę, że ona teraz jest remontowana, a później będzie udostępniona?
Ona też została kupiona od miasta. To była jedna z takich pustych chat. Ja jestem sąsiadem tej chaty. No i patrzyłem, jak z jednej strony jak pustoszeje, ponieważ tej mieszkańcy, którzy wcześniej ją zajmowali, albo z niej zrezygnowali, albo po prostu umarli, bo było tutaj więcej mieszkańców. I przez pewien czas stała pusta, więc poprosiłem miasto Gdańsk o to, żeby mi sprzedali. No i to jeszcze w tym takim okresie, powiedzmy przed powstaniem mostu, to zainteresowanie tym miejscem nie było takie duże i nabyłem tą nieruchomość od miasta Gdańska. No i co ciekawe, w tym samym przetargu, w którym ja startował jeszcze jeden człowiek, który przyznał się, że to dobrze, że to ja ją kupiłem, bo gdybym ja jej nie kupił, to on by już ją dawno, gdyby on wygrał ten przetarg, to by dawno ją zburzył.
Jak się mieszka tutaj?
No w tej chacie się nie mieszka.
No obok, pan po sąsiedzku.
Jesteśmy nie w Gdańsku. Tak jest moje poczucie. Mieszkamy trochę na wsi. Mieszkamy w dosyć dużym oddaleniu od centrum. I to jest bardzo spokojne miejsce. Znaczy, jeżeli mieszka się tylko tak jak my tutaj przy lesie, przy rezerwacie, to budzi się z ptakami człowiek, z żabami i komarami. I tak to wygląda na co dzień.
Nie zmienia się to na przestrzeni lat, że kiedyś było jeszcze spokojniej, teraz już ta cywilizacja mimo wszystko małymi krokami wchodzi na wyspę.
Dużą zmianą było powstanie mostu na Wyspę Sobieszewską i od tamtej pory myślę, że co roku notujemy taki gwałtowny przyrost liczby osób, które odwiedzają Wyspę Sobieszewską. Więc jest taki czas, kiedy nie jest tu już tak spokojnie, jak było kiedyś. Głównie jest to okres wakacyjny oraz weekendy. No i wtedy tutaj robi się tłumnie, także jakby trochę nie poznajemy tej naszej okolicy, ale jak tylko robi się chłodno, jak już kończą się dni wolne, to nagle wracamy do swojej takiej swoiskości i wioskowości.
Można powiedzieć, że ta chata jest na samym końcu wyspy w jakimś stopniu, czy ja źle to sobie wyobrażam?
Od strony takiej zachodniej to rzeczywiście jest to taka ostatnia chata, która tutaj stoi. To jest powiedzmy taki ostatni dom przy Ptasim Raju, jeżeli chodzi o to oryginalnie zachowane. Do niedawna mieliśmy tu jeszcze inne takie budynki, ale poznikały, więc ten jest aktualnie ostatni.
Jeśli stoimy i za nami jest chata, to tutaj, co takiego jest?
No jeżeli stoimy tyłem do chaty, to tam po lewej stronie mamy martwą Wisłę, która płynie do Gdańska. Tutaj mamy wprost nas śmiałą Wisłę, która w 1840 roku utorowała sobie nowe ujście do Zatoki. Bardziej po prawej stronie mamy Ptasi Raj, a tak powiedzmy między Wisłą, no jakby wzdłuż Wisły mamy jeszcze kamienną, zabytkową groblę, która niestety aktualnie jest zamknięta dla ruchu takiego turystycznego.
Zanim wejdziemy do chaty, to dużo się na samej wyspie dzieje takiego integracyjnego, takiego poznawczego dla ludzi, którzy chcieliby poznać, jak się żyje na Wyspie Sobieszewskiej.
Te wydarzenia, myślę, że jest ich sporo różnego rodzaju. One oczywiście są głównie w takim ciepłym okresie, czyli teraz zaczną się od wiosny. Głównym takim organizatorem możliwości poznania wyspy jest IKM, czyli Instytut Kultury Miejskiej, i on organizuje spacery z przewodnikami. Więc część takich spacerów między innymi oprowadzam ja. Ja akurat pokazuję tą właśnie znikającą architekturę drewnianą Wyspy Sobieszewskiej.
Tak, gdyby ktoś przyszedł na spacer z panem, gdzie by pan poprowadził? Co by pan pokazał?
No poszlibyśmy na pewno wzdłuż ulicy Nadwiślańskiej, obserwując częściowo chaty, które tutaj są. Poszlibyśmy do portu lotniczego, który znajduje
się... Portu lotniczego tu?
Portu lotniczego przy Martwej Wiśle, czyli tego miejsca, w którym w 1930, no w latach 30. lądowały wodnopłaty. Mieliśmy tutaj taki nasz port lotniczy. Aktualnie ten budynek należy do Uniwersytetu Gdańskiego, jest w żaden sposób nieużytkowany, ale z zewnątrz można go oglądać, bo jest całkiem nieźle zachowany. Poszlibyśmy do starej wędzarni, zobaczyć ostatnią taką wędzarnię, która tutaj funkcjonuje. Przeszlibyśmy się ulicą Ornitologów, bo tutaj i po lewej, i po prawej stronie znajdują się częściowo resztki tych chat drewnianych, a częściowo rzeczywiście dobrze zachowane chaty, w tym też chata pani Reni, która jest najlepiej zakonserwowaną, taką wyremontowaną chatą na całej wyspie.
Jak się mieszkało za dziecka tutaj, a jak teraz się mieszka?
No to nie jest dobre pytanie, gdyż ja tutaj się sprowadziłem jakieś 6 lat temu, więc Wyspę Sobieszewską poznałem 7-8 lat temu, 6 lat temu tutaj się sprowadziliśmy, więc nie jestem w stanie powiedzieć, ale wiem, że ta część w tych takich powiedzmy bardziej odległych czasach jeszcze bardziej była taka spokojna, sielska. Właśnie ten most, który wtedy jeszcze pontonowy, który no, był taką dosyć trudną przeprawą, zniechęcał wiele osób z Gdańska do przyjeżdżania tutaj.
A jak pan tak rozmawia z mieszkańcami, to oni czują się mieszkańcami Gdańska, Wyspy Sobieszewskiej, czy chcą, czy faktycznie oddzielają się troszeczkę od tego miasta?
Trudno powiedzieć. Znaczy, są tacy ludzie, którzy uważają się tutaj za takich jakby tubylców i traktują siebie jako taką trochę odrębną nację, ale i też na samej wyspie jest tak, że każda osada, która tutaj jest, a mamy ich sporo, no bo mamy i Świbno, i Sobieszewo, Górki Wschodnie, mamy Przegalinę. Każda z tych okolic ma jakby taki swój lokalny patriotyzm i jakby tam się ludzie wokół właśnie, głównie wokół tych osad gromadzą. No i mamy też taką dosyć tragiczną historię tego miejsca, tak? Bo mówimy o 1945 roku, kiedy cała tutaj ta ludność niemiecka zostaje, powiedzmy, ewakuowana albo wysiedlona, często w dramatycznych okolicznościach, no i przychodzi zupełnie nowa ludność po roku 45. Ludzie napływowi z wielu różnych miejsc, którzy po prostu zasiedlają te porzucone chaty, między innymi te porzucone chaty. Więc ta trudna przeszłość, ona wydaje się połączyła tych nowych mieszkańców. A to jest w ogóle zupełnie inna historia, ponieważ ja też na profilu Chata na Wyspie staram się zbierać te historie. I opowiadają ci byli mieszkańcy, albo w tych historiach, które się zachowały, bo oni już w większości nie żyją, że tutaj naprawdę tworzyły się takie małe społeczności, że ludzie po pracy spotykali się, ktoś tam przygrywał na harmonii, ktoś tańczył, spotykali się tutaj w takim, no, teraz już zrujnowanym, ale kiedyś takiej świetlicy, w której można było pewnie coś zjeść i coś wypić i trochę też się pobawić, zintegrować, no ale to są też takie czasy przed telewizorem. No i potem przychodzi taki późniejszy etap, jak pojawiły się właśnie telewizory, no to też te takie relacje, że już ludzie zaczęli się odsuwać od siebie, bardziej zamykać się w swoich domach. No i teraz już tak współcześnie to myślę, że takich zintegrowanych społeczności raczej tutaj nie ma.
To tak na koniec chciałam jeszcze wspomnieć o tym profilu, który pan prowadzi na Facebooku, w social mediach. Chata na Wyspie, tam jest tyle ciekawostek. Skąd pan to wszystko bierze, zyskuje, odnajduje? Bo i zdjęcia, i historie, i zaangażowanie osób, które znają przeszłość, albo zapytają babci, dziadka, żeby też coś dopowiedzieć, żeby cały czas to tworzyć, tą historię.
No, ten profil jest, on powstał tak naprawdę tylko po to, żeby pokazać chatę na wyspie, ale stwierdziłem, że nie da się pokazać chaty bez kontekstu, czyli żeby pokazać tych mieszkańców, którzy mieszkali tutaj przed 45 rokiem i żeby pokazać też tych nowych mieszkańców, którzy przybyli tutaj później. Potem te wszystkie zmiany, które toczyły się. Więc zacząłem powoli analizować historię górek, poszukać zdjęć, które tutaj były, historii ludzi, którzy tutaj mieszkają, materiałów takich starych, nowszych. Staram się takie materiały publikować, powiedzmy, do końca XX wieku, żeby też oglądać, jak na przykład zmieniały się te tereny, co było, czego już nie ma, co nowego się pojawiło. No i przy okazji tego stwierdziłem, że no dobra, górki to nie tylko ta jakby... To oczywiście jest otoczenie mojej chaty, ale to nie jest taki zamknięty temat, muszę pójść dalej. No i potem zaczęło się Sobieszewo, no i potem już to rozprzestrzeniło się na całą wyspę, czyli analizuję każdy jeden aspekt na tym profilu, no bo tu wszystko jest powiązane, tak? Tutaj śmiała Wisła i powstanie tego nowego ujścia w 1840 roku jest związane z przekopem z 1895 roku w Świbnie, więc pokazanie tej relacji też wymaga jakby przeanalizowania całej tej historii. Więc skąd to biorę? Głównie z internetu albo rozmawiając z ludźmi, a jak już ludzie zobaczyli, że no jednak zależy mi na tym miejscu, chciałbym je pokazać, no to dosyłają mi coraz więcej tych materiałów. No i także materiałów publikuję, staram się publikować jeden post dziennie, I to do tej pory mi wychodziło i materiał mam jeszcze pewnie na rok, żeby go dalej publikować.
Spójrzmy jeszcze raz na tą chatę. No to kiedy ci słuchacze wejdą? Już tak wejdą, zobaczą namacalnie, posłuchają historii.
Myślę, że ten projekt, który wstępnie nazywał się Chata 2023, on musi być trochę odroczony ze względu na różnego rodzaju perturbacje, ale wydaje mi się, że realnym jest końcówka przyszłego roku, czyli 2024, już pierwsze osoby będą mogły wejść do nowo wyremontowanej chaty.
Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.